A Państwa i moim gościem jest pani Brigida Helbig. Rozmawiamy o książce Inna od siebie, opartej na biografii Marii Komornickiej, Piotra Własta, Odmieńca. Wchodzi pani w skórę trochę tych swoich bohaterów. Bardzo wzruszający jest taki fragment, powiedziałyśmy o tym ojcu, który był taki bardzo autorytarny, nawet był tyranem, być może jakoś tam dręczył tę swoją rodzinę, ale próbuje go pani zrozumieć, próbuje go pani zobaczyć też jako człowieka.
Tak, rzeczywiście dosyć mocno intryguje mnie także postać ojca, gdyż jest on postacią taką bardzo ambiwalentną i bardzo niejednoznaczną, a takie postaci nie tylko w życiu, ale i w literaturze są najciekawsze. On nie jest tylko jakimś czarnym charakterem, który córkę dręczy.
No tak wynikałoby z tego, co powiedziałyśmy w pierwszej części naszej rozmowy,
tak,
trochę.
Tak, oczywiście utrzymuje niesamowitą dyscyplinę, nie pozwala czytać niektórych książek, nie pozwala zadawać się z określonym towarzystwem. Kiedy była mała, wchodziła w grę także i przemoc fizyczna najprawdopodobniej. Tak jak mówię, o innych rodzajach przemocy nie wiemy zbyt wiele, ale przypuszczam, że dużo złego się wydarzyło i nie tylko ja. Chociażby czytając wspomnienia siostry Marii Komornickiej, Anieli Komornickiej, która o ojcu akurat napisała bardzo dużo w swoich wspomnieniach, opublikowanych jeszcze w latach 60. przez profesora Stanisława Pigonia. Ale także, jeżeli przeczytamy baśnie i psalmodie Marii Komornickiej, pisane właśnie na przełomie wieku XIX i XX, to zobaczymy, że tam w konwencji baśniowej przepracowana jest ta relacja między ojcem a córką, która jest relacją niezwykle dziwną, dlatego że ojciec tę córkę kocha, ubóstwia, mało tego, chce się z nią ożenić, czy chce, po prostu ta miłość przekracza w jej baśni. Mhm. Ta miłość w baśni przekracza te konwencje relacji między ojcem a córką. Jest to nawiązanie do takich baśni jak baśń o oślej skórce czy wieloskórka, gdzie ten motyw się pojawia. Oczywiście prawdopodobnie jest to rodzaj metafory, niemniej jednak symbolizuje ten wątek jakąś ogromną więź między ojcem a córką i to, że on pragnął zawładnąć całym jej życiem. Być może częściowo wynikało to z tego, że sam ojciec nie miał możliwości kształcenia się na przykład, a bardzo chciał, bardzo mu zależało na tym, żeby studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszystkie swoje ambicje przelał na córkę, widząc, kiedy jeszcze była małym dzieckiem, jej olbrzymie zdolności.
Zdolna bardzo i wrażliwa.
Mając 7 lat prowadziła już kronikę rodzinną. Więc ja myślę, że tutaj chodziło o jakąś taką identyfikację, o ten rodzaj ogromnej więzi, która w baśni przybrała troszeczkę inną postać, taką bardziej konwencjonalnie do pewnych motywów nawiązującą. Tak czy inaczej, on kochał, a zarazem niszczył, dlatego że prawdopodobnie sam był również człowiekiem głęboko zranionym. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że bat nie jest dobrym sposobem wychowania, zwłaszcza takiej niepokornej istoty, że to nic nie pomoże, że wzbudzi tylko opór. Więc były to dwie niezwykle silne osobowości, kochające się, a jednocześnie w pewien sposób
walczące
ze sobą. I ta walka była naprawdę równego z równym,
na śmierć
i życie. Tak. Między innymi być może poruszyła panią ta właśnie scena w Mieszkaniu Warszawskim, kiedy to Maria rzuca ojcu wyzwanie, mówiąc: nie uznaję władzy ani autorytetu ojca. Tutaj oparłam się na wspomnieniach Anieli Komornickiej, aczkolwiek Aniela nie pisze o tym, żeby ojciec bił w tym momencie córkę po twarzy. To już jest coś, co ja tutaj
No więc właśnie, bo teraz nam się pojawia to pytanie o tę granicę pomiędzy tym, co pewnie jest w dokumentach, w relacjach, tym, co można zobaczyć, a myślę, że badacz, który tak doskonale zna życiorys swojego bohatera jak pani, także w tej twórczości widzi, jest w stanie zobaczyć i wyczytać z niej dużo, dużo więcej niż ktoś, kto po prostu przeczytałby wiersz czy przeczytałby opowiadanie. Pani szuka w tej twórczości klucza i jakoś potem rozumiem, że z tego wszystkiego próbuję wywieść to, co mogło się dziać w głowie Marii, to, co mogło się dziać w głowie jej brata, jej siostry, jej matki, jej ojca, ponieważ wszyscy oni w tej książce, w tej powieści jakby dostają chwilę dla siebie, żeby móc, nie chcę powiedzieć, przedstawić swoje racje, bo to nie tak absolutnie wygląda. To jest, ponieważ te relacje są płynne, one się zmieniają, raz są intensywniejsze z tym, raz z tym. Więc w tych momentach po prostu ci konkretni bohaterowie jakby leżą w kręgu pani zainteresowań. I te takie jakby ich wewnętrzne monologi, tak, są nazwijmy to tą konfabulacją czy tą literaturą. Aczkolwiek strasznie to jest tutaj płynne i po prostu to jest taka książka, z której również normalnie wyciągamy pewną wiedzę na temat.
Wyciągamy wiedzę na temat biografii, czy na temat, powiedzmy, jakichś mechanizmów psychologicznych, społecznych? Mam nadzieję, że jedno i drugie. Czy wiedzę także na temat nas samych?
Na temat biografii, czy na temat nas samych, tak daleko jeszcze nie płynęła. Raczej na razie mam takie wrażenie, że po prostu w nie swoich czasach się trochę urodziła po prostu Maria Komornicka i pewnie gdyby się urodziła nawet kilkanaście lat później, byłoby jej trochę prościej, bo pewne procesy społeczne już się dokonały i nie byłaby postrzegana właśnie jako ktoś taki, kto totalnie wszystko burzy, jest straszliwym skandalistą i jest po prostu nie do zaakceptowania. No. Natomiast te relacje to się jakoś pewnie strasznie też nie pozmieniały też, dlatego tak fascynujące jest czytanie tej książki, mam wrażenie.
Relacje się nie pozmieniały i nie pozmieniało się to, że ludzie szczególnie wrażliwi i wybijający się z takiej średniości, przeciętności otoczenia, czy to w szkole, czy gdziekolwiek, budzą zazdrość i budzą wiele niedobrych uczuć, dopóki nie osiągną odpowiedniej społecznej pozycji, która automatycznie zapewnia im szacunek.
Czy też jakieś bezpieczeństwo. Szacunek moim zdaniem w tym wypadku równa się bezpieczeństwo.
Tak, bo dopóki go nie mają, budzą bardzo wiele agresji w osobach, które czują się zagrożone, które nie czują się tak samo zdolne, które widzą, że ta genialna osoba, powiedzmy, ta jednostka wolna, niedostosowująca się do schematów, jakiś tylko myśląca samodzielnie, że ona także widzi ich zakłamanie, ich słabość, bo to, co Komornicka robi, mówi pani, że wyprzedza epokę, to prawda, ale być może, że wyprzedzałaby ją także i dzisiaj, gdyby żyła dzisiaj.
Bo walczyłaby z czymś innym.
Walczyłaby tylko z czymś innym, ponieważ ze względu na tę właśnie wrażliwość, na to, że na przykład drażniło ją wszelkie zakłamanie. Zarówno niesprawiedliwość społeczna na przykład, co mogłoby ją drażnić także i dzisiaj i zawsze, jak i właśnie to, że ludzie głoszą pewną rzecz, a robią coś zupełnie innego. Tak, ona kłamstwa i zakłamania wszelkiego nie znosiła i obłudy. Nie znosiła także tego, że kobiety nie mają dostępu do wiedzy takiego jak mężczyźni. Nie mają, a wtedy była to dyskrepancja ogromna. Nie mogą spełniać tak ważnych ról społecznych jak mężczyźni, nawet jeżeli są bardziej zdolne, czy czują się bardziej do tego powołane. No więc... może i dzisiaj.
Nie byłoby jej łatwiej, ale też myślę, że nie wzbudzałaby jednak mimo wszystko takiej sensacji. Znaczy trochę jest to książka też o tym, jak się nam zmienił świat, aczkolwiek to, o czym pani powiedziała, oczywiście to się nie zmieniło, no ale to też są takie... banały trochę, tak, że gdzieś pewne nasze zachowania, nasze, nie wiem, kompleksy, nasze lęki, że one się nie zmieniają, nawet jeśli zmienia się czas, zmieniają się nam warunki życia, no i tyle. Pewne rzeczy mogą nas oburzać mniej, ale inne nas oburzają bardziej.
To jest taki ogólny temat, ważny 100 lat temu i ważny także i dzisiaj. Jednostka a społeczeństwo, wspólnota czy indywidualizm. Tutaj są epoki bardziej i społeczeństwa bardziej sprzyjające indywidualizmowi i mniej. Ja mam nadzieję, że coraz bardziej stajemy się świadomi tego, co, co się z nami dzieje, własnych uczuć, przemian społecznych, ale jest to wersja bardzo optymistyczna. Chciałabym bardzo, żeby tak było, żebyśmy się uczyli czegoś z historii, ale nie jestem do końca przekonana, czy tak jest.
To chyba każdy się musi trochę na własnych błędach przejechać, chociaż dobrze byłoby, żeby pewne doświadczenia pokoleniowe gdzieś procentowały w tym, jak się zachowujemy, co robimy i jakie podejmujemy decyzje. Nie wiem. Wracam jeszcze ciągle do tego, do tej literatury, czyli do tej fantazji i do tego, że rozumiem, że tutaj po tej habilitacji mogła sobie pani pozwolić na więcej i co, jakoś się zidentyfikować trochę z Marią Komornicką?
Zidentyfikować na pewno w jakiś sposób, w niektórych aspektach. Tak, o tej częściowej jakiejś, powiedzmy, identyfikacji mogę jeszcze coś powiedzieć, ale co do literatury chciałabym dodać, że oczywiście mogłam sobie pozwolić na więcej wolności w powieści. Fikcjonalizując, mogłam powiedzieć więcej z tych rzeczy, które także w jakiś sposób mnie dotyczą, czy wydają mi się istotne. Nie musiałam obudowywać tego też taką właśnie teorią, bo książka naukowa jednak dociera do bardzo wąskiego kręgu odbiorców, a tutaj chodziło mi też o to, żeby być zrozumianą i żeby Maria dotarła do szerszego kręgu czytelników. Jeszcze o jednej rzeczy chciałam wspomnieć. Ta literatura w mojej powieści, literatura komornickiej.
Owszem, tak, ja nie powiedziałam o tym, że ona tu jest.
Bardzo
tak,
z niej, zarówno z jej utworów, wplatając je we własną narrację, jej utwory, zwłaszcza takie obyczajowe, powieść Halszka na przykład, bardzo pomogła mi wczuć się w epokę, wczuć się w te klimaty, wyobrazić sobie, co oni tam mogli mówić, jak mogli te relacje wzajemne przeżywać. Ale także posługuje się cytatami osób z jej rodziny, czy osób znających ją. To nie są moje, w dużej mierze nie są to wymyślone przeze mnie kwestie, tylko faktycznie cytaty z różnego rodzaju wspomnień i dokumentów. Staram się więc tam w narrację fikcyjną wplatać literaturę i zeznania świadków, w cudzysłowie.
Ale czyli to jest dokument, ponieważ i literatura, to znaczy teksty pisane przez Marię Komornicką są oczywiście literaturą, ale jakby w kontekście tej książki są bardziej dokumentem niż literaturą. Tak to samo, jeżeli idzie o relacje bliskich, czy przytaczanie najróżniejszych tekstów, listów, tego, co się z nią działo. Ja myślę, że jakby w tym sensie tę książkę spokojnie można by również postawić na półkach z biografiami, ponieważ dzisiaj trochę tak się pisze nowoczesne biografie. I ja rozumiem, że to pani naukowy umysł trochę nie pozwolił pani, ten naukowy aparat, który pani posiada, trochę nie pozwolił pani nazwać tej książki biografią Marii Komornickiej, tylko zmusił ją do tego, żeby nazwać to jednak powieścią, tak? Bo ja trochę czytam tę książkę jak biografię i tego słowa powieść używam nie z pełnym przekonaniem.
To nie jest powieść jakaś, powiedzmy, klasyczna czy tradycyjna, ale tym charakteryzuje się ogólnie moje pisarstwo i właśnie dlatego upierałabym się, że to jest forma literacka, a nie typowa biografia, która jednak ma zazwyczaj, która stara się jednak o obiektywność. Ja tutaj o obiektywność się nie staram. Ja po prostu pokazuję, co ja na ten temat myślę, jak to interpretuję. Wszystko przez pryzmat moich przeżyć, mojej osobowości. Oczywiście, że staram się nie odbiegać od faktów, ale rozbudowane sceny dialogowe, czy wczucie się w cały świat wyobraźni, myśli różnych figur, postaci, to nie jest coś, co w zasadzie powinno być umieszczone w takiej klasycznej biografii. po którą sięgamy, żeby dowiedzieć się po prostu faktów z czyjegoś życia.
Ale myślę, że dzisiaj coraz częściej w taki sposób są jednak te biografie pisane. Tak, dzisiaj się to miesza, pisane.
To ma pani rację, że te gatunki
tak, to się
mieszają.
Bardzo miesza. Bo przywołuję w tej chwili z takich ostatnio czytanych przeze mnie właśnie biograficznych książek, ma książkę o Julii Brystygier, która w dużej mierze składa się z cytatów z jej opowiadań pisanych później już jako kobiety dorosłej, ponieważ ona nie zostawiła tak papierów autobiografii, takich wspomnień i niewiele z tego, jak żyła, nim stała się tym, kim się stała w naszej historii, można się dowiedzieć i właśnie autorka opierała się w dużej mierze na tych jej opowiadaniach, w których te wątki autobiograficzne dało się zobaczyć i na tej podstawie trochę snuła pewien rodzaj domysłu na temat tego, co ta dziewczyna myślała, w jaki sposób stawała się tym, kim się stała. I to normalnie stoi na półeczce z biografią. Więc tak, no, to się
można to
się
tam
miesza.
Postawić, mnie to nie przeszkadza. Można to postawić i tu, i tam. To jest jak najbardziej do przyjęcia. Jednak nie chciałabym, żeby ktokolwiek z osób, które rzeczywiście istniały, albo potomkowie tych osób, mogły mieć na przykład do mnie o to pretensje, że sprzedaję coś jako fakt, co jest wyłącznie moim domysłem, prawda?
Interpretacją, domysłem, tak.
Chociażby ze względu na szacunek dla tych osób, które opisuję, chcę zaznaczyć, zastrzec sobie ten moment fikcjonalny. Nie do końca wiadomo, czy to naprawdę było tak. Chociaż ma pani rację, że dzisiaj wyszła z mody już taka biografia szkolna, prawda?
No bo one się też chyba trochę
tego nie
dają.
Chce czytać.
Tak, nie dają się czytać. Próbujemy tych ludzi zobaczyć. Te różne konteksty odmalowywane są ważne, ale przede wszystkim chyba jakoś czytamy emocjonalnie i chcemy tych ludzi, których poznajemy, tych bohaterów, których poznajemy, też poznać od tej emocjonalnej strony, tak. Bo ona do nas w jakikolwiek sposób może trafić. Nie mogę pani obiecać, że po lekturze tej książki zaraz sięgnę po tomy tekstów Marii Komornickiej. Tego nie mogę pani obiecać, ale mam takie bardzo silne przeświadczenie, że gdzieś tam jakby ten kalejdoskop, ten mój właśnie, nie wiem, kąt jakiś widzenia się trochę poszerzy, powiększy, czegoś się dowiem, zwłaszcza, że też mam wrażenie, że ten moment przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości, przed 1918 rokiem, jeżeli chodzi o potraktowanie go w szkole, jest zrobiony, czy też potraktowany właśnie straszliwie po macoszemu. Znaczy mnie się obiło nazwisko Przesmyckiego o uszy pewnie w szkole, ale nikt mi nie wytłumaczył, jaka była jego rola w naszej literaturze. Nigdy do niczego mi to nie było potrzebne. W związku z tym ja się również sama tym nigdy dla siebie nie zainteresowałam. A tutaj nagle on się jawi jako po prostu demiurg nieomalże.
Demiurg i czarodziej, tak.
I to jest
europeizujący
tam,
też literaturę polską, to jest taka
wiedza, której my pewnie też, której nie mamy, no i nigdy jej mieć nie będziemy, bo wszystko się dzisiaj robi tak troszkę, bym powiedziała, powierzchownie.
Mam nadzieję, że to się także przyczyni troszeczkę do tego, że wiedza na temat tej epoki u niektórych czytelników się poszerzy. Warto przeczytać, jeżeli już nie samą literaturę pisaną przez Komornicką, chociaż ja bardzo do tego zachęcam. I teksty będą prawdopodobnie teraz coraz częściej publikowane. Tak długo były zapomniane, teraz jest na to najwyższy czas. Ale zachęcam także do przeczytania listów Komornickiej, które opublikował kilka lat temu profesor Edward Boniecki. Są dostępne w formie książkowej i to jest też rodzaj literatury tak szalonej i tak ciekawej psychologicznie i społecznie, że naprawdę można się z niej bardzo, bardzo wiele nauczyć.
Bardzo dziękuję pani Brygido za spotkanie, za to, że prosto z pociągu nieomalże przyjechała pani do nas do studia. Brygida Helbig, Inna od siebie, to jest tytuł tej książki, o której rozmawiałyśmy, powieści biograficznej, o tej proszę uprzejmie sobie dopasować to określenie, które będzie Państwu najbardziej pasowało. Ja powiem tyle, że nie można się od tej książki oderwać i niech to służy za jakąś być może rekomendację albo inspirację. Bardzo dziękuję. To wszystko też, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa z Jackiem Kosińskim. Ja się nazywam Teresa Drozdak.